Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Druga audycja wrześniowa, druga audycja piątego sezonu, w której będziemy kontynuować alfabet turystyczny. No ale kontynuować będziemy też informacje ze świata turystyki i od nich właśnie zacznę. Najpierw coś na pograniczu Polski i świata. Trendy podróży 2026. Oczywiście tylko te potencjalne, bo związane, drodzy Państwo, z wyszukiwaniami w Google Trends. Zainteresowanie w zasadzie wszelkimi frazami rośnie. Nie najwięcej frazą city break, ale trend można powiedzieć przeciwny, a więc staycation tu o 30 punktów procentowych, a jest to trend polegający na spędzeniu urlopu w domu lub jego najbliższej okolicy. Zobaczcie teraz specjalną nazwę. Bo oczywiście takie podejście pozwala zaoszczędzić trochę budżetu, uniknąć stresu, jeżeli kogoś oczywiście podróże stresują. A to jak najbardziej ma sens, ponieważ rosnąca liczba wydatków przekłada się również na wyjazdy turystyczne, gdyż, drodzy Państwo, zainteresowanie tanim podróżowaniem wzrosło aż trzykrotnie. Nie mniej tym luksusowym, no ale w dalszym ciągu ono też wzrosło. Rosną trendy podróży solo, rocznicowych, girl trips, road trips, kempingu, turystyki kulinarnej i backpackingu, czyli wiele z nich to są takie tanie podróże. Coraz większą rolę odgrywają również zwierzęta. Zapytania o hotele przyjazne zwierzętom również znacznie wzrosły. Podróżni szukają również informacji o zasadach transportu, kupili samolotem czy pociągiem. Wizz zapowiada uruchomienie internetu Starlink na pokładach swoich samolotów. Od roku 2027 przewoźnik chce zostać pierwszą europejską tanią linią oferującą pasażerom szeroki dostęp do szybkiego internetu podczas lotu. No, oczywiście, drodzy Państwo, nie za darmo. Ja mam do tego podejście negatywne, drodzy Państwo. No właśnie ten samolot jest odróżniony od reszty, drodzy Państwo, naszego życia tym, że tamtego internetu i zadzwonienia nie ma. Wiadomo, jeżeli chodzi o sytuacje awaryjne, to jak najbardziej dobrze, żeby była taka możliwość. Natomiast ja, nawet jak jest opcja, bo oczywiście to już jest wprowadzone w wielu liniach, no to jednak omijam. Gran Canaria zarabia coraz więcej na turystyce. Ponad 2 miliardy euro wpływów w pierwszym kwartale i to dopiero drugi taki rok w historii. Za wzrost odpowiadają przede wszystkim rynki niemiecki i holenderski. Takie zarobki są częściowo spowodowane przez wyższe ceny, gdyż przeciętna liczba noclegów akurat spadła. Wzrosła za to ilość turystów, więc no mniej więcej się zrównało. Austriacki Urząd Statystyczny podał dane na temat minionego sezonu zimowego, wskazując wzrost o 3,6%, jeżeli chodzi w ogóle o gości. Krajowych było więcej, mniej więcej o 1,5%, obcokrajowców o około 4%. Najważniejszymi rynkami były rynki niemiecki oraz holenderski, no podobnie jak na Gran Canaria. Ryanair przedłuża kontrakt z Michaelem O'Learym. Prezes pozostanie na stanowisku do 2032 roku, więc jeszcze przez kilka lat możemy się spodziewać ciekawych propozycji i komentarzy pana prezesa. Arabia Saudyjska stawia na astroturystykę. W Al Ula do 2030 roku ma powstać połączenie obserwatorium naukowego, muzeum i atrakcji turystycznej. Przypominać ma, jeżeli chodzi o bryłę ślimaka. Arabia Saudyjska, jak widać, inwestuje we wszelkie możliwości turystyczne. No, warto pamiętać, że ropa się kiedyś skończy, więc muszą mieć coś na czas po. Jest, drodzy Państwo, wiele sposobów na ochronę przed upałami, które niestety coraz częściej i mocniej pustoszą głównie południe Europy. Ciekawie do ochrony podeszła natomiast Grecja, bo jest to prawna ochrona pożarowa zabytków. Dla każdego stanowiska archeologicznego zostanie opracowany indywidualny plan ochrony przeciwpożarowej. Uwzględni on m.in. poziom zagrożenia, ukształtowanie terenu, istniejącą infrastrukturę, liczbę odwiedzających oraz prognozowane skutki zmian klimatu. Czyżby znów szykowała nam się podwyżka cen w Wenecji? Podobno turyści jednodniowi, którzy teraz płacą w wybrane dni roku 5-10 euro, mają zapłacić 30-50. Takie zmiany proponuje nowy burmistrz Wenecji. No a powód ma być taki, że skoro Wenecja to w zasadzie muzeum na świeżym powietrzu, no to trzeba zapłacić jak za wstęp do muzeum. Ciekawa argumentacja, tym bardziej, że w tym muzeum są jeszcze inne muzea, do których też trzeba wejść i zapłacić. No zobaczymy, czy się obroni. Ja doradzam na pewno do Wenecji po albo przed sezonem i na pewno nie na jeden dzień, najlepiej wraz z noclegiem na samej głównej wyspie, więc wtedy nie będziecie mieli problemu, ta opłata was na pewno ominie, a wierzcie mi, że warto. Hiszpania wskazuje, że zyski rosną szybciej niż liczba przyjazdów. No cóż, na pewno nie miało na to wpływu zwiększenie cen. Natomiast Hiszpania była również napędzona przez no nie jedno oczywiście wydarzenie, ale jedno specjalne, zaćmienie słońca, na którym chociażby był nasz redakcyjny kolega Patryk Pulikowski. Liczba pasażerów lecących tam rok do roku w w tym czasie, w tym miejscu zwiększyła się aż o 2300%, a liczba rezerwacji o 1050%. Dlatego warto mieć ważne dla ludzi wydarzenia, no nawet jeżeli nie zależą one od nas, a od natury. Od 1 lipca Japonia zwiększyła stawki opłat wizowych i to od razu pięciokrotnie, z 70 do 350 zł za wizę jednokrotnego wjazdu, wielokrotnego jest droższa dwukrotnie. Szczęśliwie Polacy w celach turystycznych nie są objęci obowiązkiem wizowym, no ale podróż musi się skończyć w krócej niż 90 dni. I to tyle, jeżeli chodzi o newsy. I drodzy Państwo, zostając jeszcze na literce G, mamy geocaching. Cóż to w ogóle jest? To podchody dla ludzi nie mających przyjaciół. Zabawa w poszukiwanie skarbów, podczas której dorosłym oficjalnie wolno grzebać w krzakach, jeśli tylko mają w ręku GPS. Pamiętajcie, że logbook w skrzynce to nie miejsce na miłosne wyznania czy próby poezji, ale i tak nie powinno to Was powstrzymać przed zrobieniem tego. Podobno zamówienie 5-kilogramowego magnesu neodymowego do paczkomatu to rzecz, która utrudni nam jego odebranie, a pomyślcie, jak by utrudniło wpisanie się na listę właśnie w tej skrzynce geocachingowej. Utrudniłoby, gdybyśmy wpisali tam chociażby inwokację z pana Tadeusza. Nie zachęcam, nie prowokuję, tylko stawiam pytania. Geocaching to super zabawa, zwłaszcza gdy skrzynka ma wartość edukacyjną, jest w ciekawym miejscu lub o nim opowiada. Na świecie ukryto już ponad 3 miliony skrzynek, a drodzy Państwo, ta zabawa nie trwa tak długo. Pierwszą ukryto w 2000 roku w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Niektóre skrytki znajdują się na szczytach gór, w jaskiniach, czy nawet pod wodą. Jeżeli chodzi o Olsztyn, to nie powiem Wam, gdzie są oczywiście, bo popsuję Wam zabawę. Powiem tylko, że tych stron systemów kilka jest. Jest geocaching, open caching. Czasem nie potrzebujecie GPS-a i telefon z funkcją po prostu GPS-a wystarczy. No w zasadzie dla grywalności, po to, żeby więcej ludzi się tym bawiło, no to jest to lepsza opcja, tak? No prawie każdy z nas ma telefon. A ponadto, ile znacie osób, które nie mają smartfona, ale mają GPS? No nie za dużo prawdopodobnie ich jest. Ciekawą odmianą tej gry od niedawna są kamyczki zostawiane w wielu miejscach w Polsce. Kamyczki z kodem pocztowym. Znalazcy chwalą się gdzie i jaki kamyczek znaleźli. To też dobra zabawa, też dla dorosłych. Lubimy się bawić, tak? Mimo, że wojna za granicą. No to drodzy Państwo, i my się bawimy i Ukraińcy też się bawią u siebie. Tacy po prostu jako ludzie jesteśmy, lubimy się bawić. Mam nadzieję, że i Wy dobrze się bawicie w odcinkach Abecadła Turystycznego. To tyle, jeżeli chodzi o literkę G. Jesteśmy już na literce H i tu wybrałem, drodzy Państwo, hostel. Hostel to miejsce, gdzie za niewielkie pieniądze dostajesz łóżko, nowych znajomych z całego świata i darmowy kurs tolerancji na cudze chrapanie, zapach stóp, gorące powietrze i głośne dźwięki całą noc. Dodatkowym problemem bywa brak zamykanych szafek, ale niestety najgorsze historie z hosteli kręcą się niestety wokół brudnych materacy, inwazji pluskiew, nocnych powrotów współlokatorów pod wpływem alkoholu, kradzieży dokumentów czy zepsutych albo zapchanych toalet. W niektórych kwestiach nie różni się to wiele od aresztu śledczego. Jeżeli chodzi o takie najgorsze sytuacje, w internecie wspominane są chociażby spanie na podłodze z karaluchami, czy pokoje bez działającego ogrzewania zimą. O ile hostele, w których się zatrzymywałem w życiu, generalnie w większości dawały radę, to czasem jednak były małe problemy. Szczęśliwie pluskwy, bądź nie wiem, może coś innego, co mnie pogryzło, zdarzyły się tylko raz, co oczywiście powoduje, że dodatkowo musimy swój bagaż i ubrania zdezynfekować przed powrotem do własnego domu, wyprać chociażby, bo po co mamy takie tałatajstwo przytargać z powrotem, ale jednak hostele to w dużej części szczęśliwe wspomnienia, czasem jest to świetne i dalej tanie miejsce, zwykle nie mają problemu z przechowaniem gdzieś roweru, co dla mnie też jest ważne, czasem są to dobre imprezownie, jeśli akurat takich wrażeń szukacie. Hostel to także specyficzne zasady etykiety, konkretnie konieczność umieszczenia tejże etykiety na swoim jedzeniu, bo jeżeli żywność nie ma jej, nie ma imienia, daty, obsługa i mieszkańcy często albo zjedzą, albo to wyrzucą. Pierwszy hostel, drodzy Państwo, powstał w Niemczech w 1912 roku. Ciekawym przykładem hostelu są hotele kapsułowe z Japonii. Pierwszy taki powstał w 1979 roku w japońskiej Osace, a został stworzony z myślą nie o studentach, a o biznesmenach, którzy spóźnili się na ostatni pociąg do domu. Współczesnie hostele często oferują pokoje prywatne i mają standard taki zbliżony do hoteli, czyli nie wiem, hostel mają tylko z nazwy. My w Olsztynie mamy bardzo ciekawy, no może nie tyle hostel, bardziej hotel wysoka wysoka brama, ale jedyny taki, gdzie możecie się przespać właśnie w gotyckich murach, tak można powiedzieć. Kolejne hasło, drodzy Państwo, w naszym abecadle to informacja turystyczna, czyli IT dla tych, którzy są z komputerami na bakier. Jest to miejsce, w którym można zapytać o drogę, mapę, atrakcje i też gdzie najlepiej zjeść, bo pracownicy zwykle znają miasto lepiej niż internet. Pytanie, czy chcą to turystom zdradzić. Tak naprawdę oficjalna informacja turystyczna jest bardzo potrzebna i bardzo fachowa, choć odpowiedzcie sobie na pytanie, jak często do niej zachodzicie. No ja się staram jak najczęściej, bo zawsze to są jakieś inne informacje albo jakieś informacje właśnie profesjonalne. Zwykle, naprawdę wierzcie mi, warto. Oczywiście za informację turystyczną często robią również inni pracownicy hoteli, punktów gastronomicznych, rekreacyjnych czy sprzedawcy typowo turystycznych produktów, pamiątek, tak? Także tej informacji turystycznej, takiej mniej oficjalnej, mamy zdecydowanie więcej. Pierwsze biura informacji turystycznej powstały pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem kolei, bo to też pozwoliło na to, aby turystyka się po prostu rozwijała. W wielu krajach można otrzymać darmowe mapy, przewodniki, a nawet pamiątki. Zwykle mapy miejskie to jest takie standardowe, że po prostu to dostaniemy. A trzeba pamiętać o tym, że punkty informacji turystycznej często są dotowane gdzieś tam z budżetów, więc no one nie nastawiają się tak mocno na komercję. Niektóre punkty informacji turystycznej mieszczą się w zabytkowych budynkach, więc to jest też atrakcja sama w sobie. W Olsztynie mamy, no może bardziej raczej mieliśmy dwie, warmińsko-mazurską oraz miejską. Obecnie jest tylko ta tuż obok Wysokiej Bramy, jest to Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej. To nie jedyne hasło na I. Na I jeszcze wybrałem oprócz informacji turystycznej island hopping. To jest sposób podróżowania polegający na przemieszczaniu się z wyspy na wyspę. To trochę jak zmienianie kanałów w telewizji, tylko zamiast pilota używasz promu, łodzi albo nawet samolotu. Tłumacząc ten termin, po prostu jest to skakanie po wyspach, wyciskając najlepsze, co w nich jest, w najkrótszym możliwym czasie. Oczywiście wszystko zależy od wielkości atrakcji na konkretnych wyspach. W Grecji chociażby możemy udać się na takowy nawet z Aten, no albo z Pireusu, niedalekoż Aten, ale wysp będą co najmniej trzy i na nich jest wiele do zobaczenia, nie tylko widoków, również atrakcji typowo kulturowych, historycznych. W Grecji można odwiedzić ponad 200 zamieszkanych wysp, z których każda ma własną historię, kuchnię, tradycje. Możemy odwiedzić też te niezamieszkane. W niektórych krajach, jak na przykład na Malediwach, sam przelot tym wodolotem między wyspami jest jedną z największych atrakcji. Na Filipinach chociażby, na wyspie Palawan, o tym opowiadaliśmy ze mną w audycji z Filipin, jest to raczej skakanie po małych wyspach, ale każda z nich jest nieco inna, różna pod względem piękna. To taki dobrze zorganizowany po prostu produkt turystyczny. No, choć Warmia i Mazury nie mają morskich, rzecz jasna, wysp, ale wyspy i owszem, jak najbardziej, choć często są to rezerwaty przyrody, więc nie wejdziemy na nie, ale nie zawsze tak jest. Ciekawe, może warto by było spróbować taki produkt jeziorny island hopping tutaj nam zrobić, bo mamy wyspy chociażby na Jezioraku, na Śniadwach, Mamrach, tak? Jak myślicie, czy taki produkt udałby się u nas, czy niekoniecznie? Kolejna literka to J i tu mam jezioro, drodzy Państwo. Jezioro to naturalny basen, którego nikt nie chloruje. Taka kałuża, która uwierzyła w siebie i urosła do imponujących rozmiarów. Jest ulubionym miejscem ryb, kaczek i ludzi, którzy twierdzą, że tylko zamoczą nogi i kończą po pas w wodzie, a później po prostu sobie pływają. To także naturalne lustro, które pokazuje niebo, tak piękne, że nawet chmury lubią się w nim przeglądać. Cóż tu, drodzy Państwo, o jeziorach można powiedzieć? Chyba przeniosę się od razu do naszego najbliższego terenu, a więc do jezior olsztyńskich. Olsztyn to miasto par excellence jeziorne. Podobno jeziora stanowią aż 8% naszego miasta. Największe to oczywiście jezioro Ukiel, zwane Krzywym, ale mamy ich naprawdę dużo. Co prawda ich ilość no, będzie zależała od przyjętej metodologii, ale zwykle mówi się o 11 do 16 jezior. Naprawdę, mimo że nie jesteśmy w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, to mamy się tu czym pochwalić. Generalnie na ziemi znajduje się ponad 100 milionów jezior różnej wielkości. Zwykle wskazuje się, że jezioro musi mieć co najmniej hektar. Nie mówi się specjalnie o głębokości takiego jeziora. Polska takich powyżej hektarowych posiada 7 tysięcy. Jeziora są generalnie bardzo ważne, zawierają około 87% całej słodkiej wody znajdującej się na powierzchni ziemi. Najwięcej z tej wody zawiera jezioro Bajkał, które jest również najgłębszym, osiągające głębokość 1642 metry. Jest w rowie tektonicznym, tak? Żyją w niej ryby, które po wyciągnięciu z wody po prostu pękają z uwagi na różnicę ciśnień, bo żyją po prostu na bardzo dużej głębokości. O ciekawych jeziorach kiedyś robiłem prezentację na studia, więc myślę, że takie ciekawostki jeszcze w dużej ilości w niej przekażę. Spodziewajcie się takiej audycji właśnie o najlepszych, najfajniejszych i najciekawszych jeziorach w 5. sezonie audycji Gdzie nogi poniosą. Zostajemy w abecadle na literce J, bo jarmarki. Jarmark to miejsce, gdzie idziesz kupić słoik miodu, a wracasz z ręcznie robionym kubkiem, oscypkiem, drewnianym aniołkiem i kilogramem programem regionalnych słodyczy. Jarmarki, kolorowe jarmarki, teraz już raczej nie blaszane zegarki, a drogie sucharki, tak bym to nazwał. Na jarmarkach oczywiście gastronomia musi być i choć faktycznie jest tradycyjna, uważam, że nasze ostatnie jarmarki bożonarodzeniowe w Olsztynie pod tym względem miały wiele do pokazania i no były właśnie zrobione tak, była duża próba zrobienia tego w sposób tradycyjny i wydaje mi się, że ona się udała. Rzecz jasna, w dalszym ciągu znajdziemy jakieś paździerze i chińszczyznę, ale jest to coraz rzadsze. Przypominam sobie jeszcze z czasów, kiedy pracowałem na plaży miejskiej w Giżycku. Stoiska, co prawda nie jarmarczne, takie całosezonowe, gdzie można było kupić różową ciupagę z napisem Mazury, pochodzącą rzecz jasna z Chin. To takie dosyć duże kombo, ale drodzy Państwo, im bardziej ludzie, mieszkańcy, jak i turyści stwierdzają, że jednak wolą coś autentycznego przeżyć, to tego typu produktów jest po prostu mniej. O jarmarkach zimowych już chyba dwie audycje mieliśmy z Ewą, zapraszam do ich odsłuchania. Największe jarmarki bożonarodzeniowe Europy odwiedzają miliony turystów każdego sezonu, natomiast same jarmarki obecnie odbiegają daleko od tych niegdysiejszych. Średniowieczne jarmarki trwały nawet kilka tygodni i były najważniejszymi wydarzeniami handlowymi roku, co sugeruje też sama nazwa Jahrmarkt, tak z niemieckiego coroczny, doroczny rynek. Dawniej podczas jarmarków można kupić było dosłownie wszystko, od przypraw po żywe zwierzęta. No, ludzi chyba nie, przynajmniej nie w Europie. Przywileje świeckie i kościelne gwarantowały kupcom bezpieczeństwo osobiste i nienaruszalność mienia, tak zwany pokój jarmarczny, w miastach, gdzie one się odbywały. Władze miały obowiązek ograniczyć na czas jarmarku cechowy monopol sprzedaży i nadzorować prawidłowość dokonanych transakcji, czyli tutaj, jeżeli chodzi o miary, wagi, ceny, gdyż no teraz wszystko mamy w kilogramach, możemy sami to zmierzyć. No, a kiedyś nie było to takie łatwe. W Polsce jarmarki upowszechniły się w XIII wieku. Rzecz jasna, w Olsztynie mamy warmiński jarmark świąteczny, mamy jarmark wielkanocny, natomiast liczne są też kiermasze, to inne słowo, ale również związane no, z tego typu właśnie małym handlem. Kiermasze, zwłaszcza rękodzieła, organizowane podczas miejskich festynów, no i oczywiście jakieś regionalne targi produktów lokalnych, również produktów spożywczych. Warto ich szukać generalnie w Polsce czy w Europie, tak podczas wspomnianych niedawno city breaków. Czasem trwają one weekend, czasem miesiąc, czasem jest to jakiś jeden konkretny dzień, że mamy na przykład chlitarki, też warto się wtedy na takowy wybrać. Drodzy Państwo, kemping to taki hotel, który sam ze sobą wozisz w karawanik, to jego wersja z własną kuchnią, łazienką i sąsiadem, który ma zawsze lepszy grill od Ciebie. Określenia te na tyle są bliskie sobie, że nawet ich nie oddzielałem. Nie oddziela ich również główna instytucja zajmująca się w Polsce, a więc Polska Federacja Kempingu i Karawaningu. Można tu wchodzić głęboko w poziom zafascynowania tematem druciarstwa i tak dalej, jeżeli chodzi o kemping i bieda karawaning. Są oczywiście wielkie przyczepy, takie lepsze niż kawalerki, no a właśnie w tych bieda karawanach, w których wszystko upychasz jak tylko się da, można naprawdę wiele, wiele próbować. Za mną i za Ewą takie dwie majówki właśnie w takich warunkach i ja wspominam bardzo dobrze. Można też spać normalnie w samochodzie, tak również polecam, zwłaszcza gdy jesteście zmęczeni. Co się wiąże z karawaningiem, jest to taka wolność kosztem bycia wolnym, bardziej bycia powolnym, tak? To jest oczywiście w konfrontacji z samolotem, ale za to jak najbardziej możemy ze sobą zabrać więcej rzeczy, nikt tu nie będzie narzekał na nadbagaż, no chyba, że przekroczymy ładowność samochodu, tak, na danej drodze. Minusem jest natomiast konieczność dostosowania się do zasad drogowych innego kraju, zakładając oczywiście, że jedziecie za granicę, tak. Tam zawsze warto spojrzeć na winiety, inne opłaty. Mówię, ja mam bardzo dobre skojarzenia z podróży turystycznych, samochodem, również karawanem, ale jest to bardziej kemping z samochodem i namiotem, czasem również bez samochodu i namiotu, za to z hamakiem i rowerem, czasem nawet bez roweru. Kiedyś tak spędziliśmy weekend z Finlandii z Ewą, śpiąc właśnie w hamaku na wieżach birdwatchingowych. W Europie, drodzy Państwo, mamy ponad 30 tysięcy kempingów. Oczywiście część z nich otwartych tylko w okresie letnim. Najwięcej kamperów przypada na mieszkańców Niemiec oraz Francji. Karawaning stał się jednym z najszybciej rozwijających się sposobów podróżowania w trakcie i tuż po pandemii COVID-19, co specjalnie nas nie powinno dziwić. Jeżeli chcielibyście spróbować, zacząć, warto zapoznać się z taką stroną jak Park4Night, gdzie możemy znaleźć te oficjalne i mniej oficjalne parkingi ze wskazaniem dla jakich samochodów one są, czy trzeba płacić. Takie turystyczne pomoce zawsze są w porządku. Oczywiście, dopóki turyści zachowują się tam jak trzeba. A czasem jest taka informacja, że nie daj po sobie poznać, że tu byłeś. Kolejne hasło, drodzy Państwo, słynne hasło w kole fortuny, kajak, kajak. Teoretycznie płynąć też możemy w obie strony, choć to nie łódź wioślarska i lepiej, gdy patrzymy przed siebie, płynąc właśnie kajakiem. Kajakarstwo to zarówno rekreacja, jak i oczywiście sport. Nawet ma kilka konkurencji olimpijskich, ale nie o tym będziemy dziś mówić, bo rzecz jasna chodzi nam o tą turystykę, o rekreację. Zanim z ciekawostki, to odniosę się do tego, co my mamy w okolicy Olsztyna, bo mamy w zasadzie wszystko, czego dusza zapragnie, spływy rzeką Łyną, Maruską, Kośną, wypożyczą wyczalnie kajaków nad jeziorem Ukiel, no niedaleko mamy szlak rzeki Krutyni. Są również inne bardzo podobne formy, popularny ostatnio SUP, tak, deska, na której stoimy, nieco podobna do kanadyjki kajakowej, tak bym to powiedział. Pamiętajmy jednak przy kajakach, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, zwłaszcza jeżeli nie czujecie się pewnie, skorzystajcie z kamizelek ratunkowych, są jeszcze asekuracyjne, więc pamiętajcie, żeby to były ratunkowe. No i oczywiście alkohol, który jest bezwzględnie wrogiem kajakarza, co najmniej do momentu, kiedy już wyjdzie na brzeg i już dalej nie musi nic z kajakiem robić i do wody wchodzić, tak? Zwłaszcza w tych gorących dniach pamiętajcie, że wyciąga z nas siły bardzo woda i będziecie jeszcze bardzo spaleni, zmęczeni, na pewno nie warto ryzykować. Kajaki były używane już przez Inuitów kilka tysięcy lat temu, do polowań na morzu. Polska jest jednym z najpopularniejszych krajów do tej turystyki kajakowej. Oficjalnie uznawanym najdłuższym szlakiem kajakowym, rekreacyjnym na świecie jest Northern Forest Canoe Trail w Ameryce Północnej. To jest około 1200 km, więc dłużej niż Wisła. Trasa biegnie mniej więcej ze stanu Nowy Jork do stanu Maine, przecinając chociażby Vermont, New Hampshire oraz kanadyjski Quebec, czyli to jest po prostu pogranicze wschodnie Kanady i Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ona 65 tak zwanych przenosek o łącznej długości ponad 70 mil, czyli co około 100 km, z tego 1200 to są przenoski. No całkiem sporo. No ale jak sobie policzymy, to no, mniej więcej średnio wychodzi nam 1,5 km. Ciekawe, jaki mają sprzęt do, powiedzmy, przenoszenia tego kajaku między nimi. Szlak ten bazuje na dawnych wodnych szlakach handlowych rdzennych plemion Ameryki Północnej. Istnieje również Yukon 1000, to najdłuższy wyścig kajakowy świata. Na dystansie 1000 mil biegnie z Kanady na Alaskę. Oczywiście, jeżeli nazywacie się Ed Stafford, to może także pomyśleliście o przedostaniu się ze źródeł Amazonki do ujścia. Co prawda rzeczony podróżnik nie dokonał tego jedynie kajakiem, ale również kajaku używał. Natomiast najdłuższa zarejestrowana wyprawa kajakowa została ukończona przez Dona i Dana Starkelów, którzy przepłynęli 19 603 km z Kanady do Brazylii. Nie wszędzie są rzeki, ale i nie trzeba zawsze wszędzie płynąć rzeką. To chociażby też nasza mazurska, warmińska charakterystyka. Rzecz jasna da się płynąć też oceanem i właśnie to jest moment, aby opowiedzieć, przypomnieć o człowieku naprawdę wyjątkowym. Aleksander Doba, polski inżynier, podróżnik, kajakarz, chociażby w plebiscycie National Geographic zdobył tytuł podróżnika roku w 2015. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile mięśni. Opłynął również kajakiem Morze Bałtyckie, Bajkał. Warto przypomnieć o wyczynach tego człowieka, tym bardziej, że dokonał wielu z nich już w dosyć zaawansowanym wieku, jak na przykład 3 września 2017. W Le Conquet w Francji zakończył po 110 dniach swoją trzecią podróż kajakiem przez Ocean Atlantycki, który rozpoczął 16 maja w Nowym Jorku. Miał już wtedy 70 lat. Wszystkim nam życzę takiej krzepy i wytrzymałości na starość. Kolejne, drodzy Państwo, hasło. Na literkę L zaczynamy. Będzie lotnisko. Lotnisko to miejsce, gdzie człowiek dobrowolnie przyjeżdża 3 godziny przed odlotem, żeby przez większość tego czasu czekać. O matko, ile ja mam związanych z lotniskami, drodzy Państwo, historii, to myślę, że na oddzielną audycję całą by się zebrało, zarówno tych dobrych, złych, frustrujących, ale również tych ciekawych. Bardzo często są związane one z zasadami na lotnisku, zwłaszcza jeżeli chodzi o płyny i choć sinusoida odchodzenia od tych zasad i powracania do nich jest denerwująca, no to coraz więcej wskazuje na to, że po tym ćwierćwieczu, kiedy to bezsensowne przepisy zostały wprowadzone po katastrofie World Trade Center, może tutaj się coś zmieni na lepsze, jeżeli chodzi o te zasady. Lotniska to też, no w moim i w przypadku czasem też miejsce snu, bądź chociażby próby snu. Sprawdźcie taką stronę Sleeping in Airports po to właśnie, by dowiedzieć się, na jakich lotniskach, w którym miejscu macie taką możliwość. Czasem są to pokoje modlitwy, czasem pokoje wyciszenia, a czasem jedynym sposobem jest podłoga lub ewentualnie niewygodny fotel. No ale cóż, nie ma co narzekać. Dzięki temu, że wstaję rano na lot, na lotnisku, na pewno się na niego nie spóźnię. Na tym właśnie polega odpowiedzialność. Oczywiście odpowiedzialność za własne finanse. Jeżeli chodzi o ciekawostki, największym lotniskiem na świecie jest lotnisko Króla Fahda w Ad Daman w Arabii Saudyjskiej w okolicy Kataru i Bahrajnu. Jego powierzchnia to, uwaga, uwaga, 780 km2. Oczywiście to nikomu normalnemu nic nie mówi. To jest mniej więcej 9 Olsztynów, 7 jezior Trzniardwy albo o 50% więcej niż Warszawa. Niesamowicie wielkie lotnisko. Oczywiście po prostu to lotnisko ma wiele niewiele tlenu należącego, tak, powiedzmy do niego, natomiast większość ruchu odbywa się w mniejszej części. Zwykle lotniska tak wielkie nie są. Drugim największym portem lotniczym jest Denver. Tu już niecałe dwa Olsztyny. Trzeci na liście Dallas-Fort Worth, to już jest on nieco mniejszy niż nasze miasto, ale i tak przyznacie, że to są naprawdę imponujące rozmiary. W Europie największym lotniskiem jest lotnisko CDG, czyli Charles de Gaulle w Paryżu. 32 nieco ponad kilometrów kwadratowych, to mniej więcej tyle co półtorej Iławy. Nieco mniejsze są lotniska w Madrycie i Amsterdamie. Natomiast najwięcej pasażerów mamy po raz kolejny z rzędu na lotnisku w Atlancie. Rocznie 106 milionów pasażerów tam akurat ląduje. Tu przypomnę, na stacji kolejowej w Tokio jest to rocznie 8-krotnie więcej pasażerów. Także zobaczcie, jaki jest potencjał. Powyżej 100 milionów obsłużył także port DBX, a więc w Dubaju. Między 80 i 90 odprawiło się również właśnie w Dallas, wspomniany wcześniej Tokio oraz londyńskim Heathrow. W Polsce 8 największych portów odpowiada za 97% wszystkich odpraw. Są to w kolejności w Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Modlin i Rzeszów. W okolicy Olsztyna zapraszamy na pewno na Dajtki i Gryźliny, rzecz jasna również do Szyman. Tak, zapraszamy rozwijać jedyne nasze lotnisko regionalne, które nie zanotowało w zeszłym roku wzrostu przylotów. I mówię to naprawdę bez sarkazmu czy satysfakcji, bo zależy mi na tym, by się rozwijało. Po prostu no, wskazuje, że no, jest to problem i chyba należy coś z nim zrobić.
I to na tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Zapraszam serdecznie w przyszłym. Do usłyszenia.